Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o hodowaniu owadów na pokarm i co może w związku z tym pójść nie tak.
Słuchacie podcastu Hodowli Słów o etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela.
A ja nazywam się Krystyna.
Zapraszamy do kolejnego odcinka.
Trzy odcinki temu opowiadałam Wam o tym, czy owady czują ból. Zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka. Dzisiaj chciałabym się skupić na tym, z czym łączy się tak naprawdę hodowla owadów w dzisiejszych czasach na pokarm. I powiem Wam szczerze, że sama byłam zaskoczona mocno. Tym razem znalazłam badania na stronie efektywnego altruizmu o tym, ile dzisiaj owadów hoduje się na białko, a także czego powinniśmy się tym martwić. Doskonale rozumiem, że dla niektórych ludzi rozmowa o owadach to jest coś, co jest zupełnie niepotrzebne i nie ma czym sobie zaprzątać głowy. Jeżeli natomiast interesujecie się etyką i moralnością, prawami zwierząt, to zachęcam Was do tego odcinka, ponieważ właśnie w oparciu o etykę myślę, że powinniśmy rozważać hodowlę zwierząt jakichkolwiek. No i jak wiadomo, jako ludzie stawiamy na pierwszym miejscu, w większości przynajmniej ludzie zawsze stawiają na pierwszym miejscu innego człowieka. Potem mamy zwierzęta domowe typu kot czy pies. Gdzieś tam dalej możemy sympatyzować z krowami, ale już ciężej nam jest sympatyzować z świnkami czy na przykład z kurczakami albo rybami. To ja się zawsze zastanawiam, gdzie jest miejsce właśnie dla owadów czy ośmiornic, ponieważ są to dwie najnowsze alternatywne hodowle zwierząt na mięso i to są hodowle, o których wiemy bardzo niewiele. Wiemy, że istnieją, natomiast nie wiemy jeszcze do końca, jakie będą miały skutki na te zwierzęta, ponieważ nie znamy bardzo dobrze tych zwierząt. Ale na wstępie jeszcze trochę o hodowli przemysłowej. Każdego roku ponad 56 miliardów zwierząt hodowlanych jest zabijanych na pokarm dla ludzi. Nie mówimy tutaj o pokarmie, też dla zwierząt innych. Ta suma niestety nie obejmuje ogromnej części zwierząt, które są wyławiane z oceanów, tak zwanych też przyłowów. I ogólnie liczba ta jest w bilionach ton podawana, natomiast nie jest to możliwe, żeby ją dokładnie policzyć. To, co już dzisiaj mniej więcej wiemy, to to, że hodowla zwierząt jest nieefektywna, ponieważ musimy karmić zwierzęta roślinami, aby z nich uzyskać kalorie dla ludzi. To jest totalnym bezsensem, ponieważ potrzebujemy 9 kalorii roślinnych, aby wyprodukować 1 kalorię z kurczaka. Uważam, że jest to ogromna ilość marnotrawienia żywności. I myśląc dziś o wykarmieniu 7, prawie 8 miliardów ludzi na świecie, powinniśmy zacząć myśleć dużo efektywniej. I tak naprawdę powinniśmy zadać sobie jedno pytanie. Po co karmić człowieka żywym, oddychającym zwierzęciem, które musimy otrzymywać w hodowli, sprzątać, dbać o nie? Po to tylko, żeby człowiek zjadł mniejszą ilość kalorii, które możemy bezpośrednio wziąć z roślin i dać je ludziom. Bez dodatkowego wpływu na środowisko, zanieczyszczenia wód, zanieczyszczenia mórz, zanieczyszczenia powietrza i ziemi i wszystkich wkurzonych mieszkańców okolicznych ferm. To się wydaje wszystko proste, ale no niestety ludzie, wydaje mi się, że widzą w tym biznes i nie liczy się tutaj w tym momencie człowiek drugi, ani nie liczy się zwierzę, tym bardziej. Przy hodowli przemysłowej powinniśmy także zwrócić jednak uwagę na antybiotyki. Różne teorie na ten temat, ale wiemy, że antybiotyki są podawane zwierzętom, aby zapobiec ich chorowaniu i są także podawane, aby utrzymać ich wzrost. Tak naprawdę już ponad 80% antybiotyków jest podawanych zwierzętom hodowlanym. Powinniśmy być świadomi tego, że wkrótce możemy mieć ogromny kryzys zdrowotny. Nie będziemy odporni na najprostsze wirusy i bakterie, które po prostu zmutują i będą miały na nas wielki wpływ, a my będziemy na nie odporni, ponieważ karmieni jesteśmy antybiotykami. Inną rzeczą, która jest zawsze poruszana przy hodowli przemysłowej, to degradacja środowiska. ONZ stwierdziła, że hodowla zwierząt przyczynia się do niektórych z najbardziej palących problemów środowiskowych na świecie, w tym wylesianie, utraty różnorodności biologicznej oraz zanieczyszczenia wody i powietrza. To oczywiście tylko w skrócie opisane najważniejsze problemy. Myślę, że każdy jest już mniej więcej świadomy tego, jak hodowla przemysłowa wpływa na środowisko. Ale właśnie z tych między innymi powodów zaczęto szukać alternatywnych źródeł białka. I tu między innymi rozwiązaniem jest czyste mięso, czyli mięso pochodzące z laboratorium oraz hodowla przemysłowa owadów. Czy są to dobre rozwiązania? Moim zdaniem czyste mięso może zrewolucjonizować tak naprawdę przemysł mięsny. I myślę, że właśnie dlatego hodowcy będą robić wszystko, aby temu zapobiec, aby nie stracić na swoim biznesie. Jednak to jest realne niwelowanie bardzo wielu skutków ubocznych hodowli przemysłowej, a tak naprawdę wielkiego cierpienia. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na ten temat, to polecam przeczytać książkę Paula Shapiro, Czyste mięso. Natomiast jeżeli chodzi o owady, to jak już opowiadałam i pisałam wcześniej, niewiele wiemy na temat odczuwania owadów. Wiemy za mało i skazujemy je świadomie tak naprawdę na cierpienie. I nie mówię tu o setkach, nie wiem, nawet tysiącach, bo obecnie w gospodarstwach rolnych hoduje się od 1 biliona do 1,2 biliona owadów rocznie na żywność i paszą dla zwierząt. Zgadnijcie, w jakich krajach hoduje się najwięcej insektów. Można by się domyślić, że to Tajlandia, tak, ale jest tutaj także Francja, Republika Południowa Afryki, Chiny, Kanada i Stany Zjednoczone. Musimy sobie tutaj dodać, że szacunki te obejmują jedynie owady, których ciała są spożywane w całości lub w formie sproszkowanej do produkcji żywności i paszy dla zwierząt. Nie obejmują one na przykład owadów takich jak pszczoły miodne, ani owadów, które posiadają dodatek do żywności jako pochodna ich ciała. Takim przykładem jest koszenila. Badania te nie obejmują także dzikich owadów zbieranych do celów spożywczych lub paszowych, ani annelidów, które są hodowane na przynętę rybacką. Uwierzcie mi, musiałam sprawdzić dzisiaj w Google, co to są annelidy. I między innymi do nich należą pierścienice, z tego co pamiętam. To są wszelkie takie robaczki, które rybacy chętnie zakładają na haczyk. Dobrze, ale czy wobec tego możemy mówić o czymś takim jak dobrostan owadów i jak zapewnić ten dobrostan? I przez to, że tak naprawdę nie do końca wiemy, co i jak odczuwają owady, to mówienie o dobrostanie ich jest trochę takim strzałem na ślepo. Nie do końca też wiadomo, jak poprawić ich życie w tych hodowlach. Możemy mówić o jakichś szkoleniach dotyczących najlepszych praktyk, ale musimy też zastanowić się nad sposobami ich uboju. Dzisiaj owady hoduje się obecnie dla trzech grup konsumentów, ludzi, zwierząt towarzyszących i zwierząt hodowlanych. Wielu znajomych, którzy wybierają karmę dla psa opartą na białku owadzim, bo uważają, że jest to lepszy wybór niż kupno karmy mięsnej, czy na pewno. No myślę, że jak dojdziemy do końca tego podcastu, to sami będziecie mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wracając do dobrostanu. Niektórzy entomologowie twierdzą, że owady w niewoli nie są zbyt tolerancyjne na nieodpowiednie warunki, co oznacza, że jeżeli przeżyją, to mogą się rozwijać. Natomiast wśród badań wśród hodowców owadów wymieniono sobie parę najczęstszych przyczyn śmierci i różne metody uboju. Wśród śmierci jedną z wielu jest śmierć związana z wodą. Na farmach często dochodzi do śmierci z powodu utonięcia owadów w zbiornikach wodnych lub poprzez spożycie przez owady nieoczyszczonej wody. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają takie miejsca, ale zazwyczaj to są po prostu jakieś półeczki z kuwetami, w których hoduje się te owady i aby utrzymać tam odpowiednią wilgotność, stawia się także beczki z wodą, w których te owady mogą się topić, bo nie są trzymane w żadnych miniaturowych klateczkach, z tego co widziałam, tylko po prostu w danej kuwecie. Innym zjawiskiem jest kanibalizm. I nie jest to zaskoczenie, ponieważ kanibalizm występuje na wielu fermach związanych z hodowlą przemysłową zwierząt, szczególnie hodowli zwierząt futerkowych, gdzie występuje bardzo duże zagęszczenie osobników na daną przestrzeń. Ale kanibalizm też możemy zaobserwować wśród hodowli kur w klatkach, które po prostu dziobią się. Między innymi dlatego skracane są im dzioby. Wracając do owadów, tu występuje jeszcze coś takiego jak nie do końca znam się idealnie na owadach. To wszystko, o czym mówię, jest na podstawie badań, które przeczytałam. Ale insekty poszukują chityny i jeżeli im zabraknie tego składnika, one zaczynają się wzajemnie zjadać, aby go pozyskać. Jeżeli chodzi o śmierć, to owady mogą ginąć także w wyniku zanieczyszczenia żywności, ponieważ karmi się je odpadkami warzyw lub paszą dla kurczaków i ta trzymana niestety w tym środowisku o wysokiej wilgotności często staje się mętna lub zawilgocona lub podgnita i to jakby też prowadzi do śmierci owadów. Oczywiście nie możemy zapomnieć o chorobach. Insekty często umierają z powodu infekcji wirusowych lub pasożytów, takich jak roztocza. Często całe pokolenia umierają jednocześnie i myślę, że ktoś, kto ma do czynienia z pszczołami, dokładnie wie, jak ciężka jest walka z pasożytami i jak ciężko jest pomóc w takich momentach. I tu możemy przejść do metod zabijania. I wyobraźcie sobie, że najpopularniejsze to jest mrożenie albo rozdrabnianie tych owadów żywcem, ale także śmierć przez ugotowanie lub uduszenie w piecach. Co jest dla mnie okrutne, ale na podstawie raportu FAO z 2013 roku stwierdzono, że najbardziej humanitarną śmiercią dla takich owadów będzie zamrażanie lub jeszcze lepiej rozdrabnianie tych owadów, ponieważ najszybciej ta śmierć następuje. Wiadomo, że są jeszcze jakieś inne alternatywy, ale jak w każdej hodowli, coś, co się nie opłaca i coś, co jest inwestycją nie do końca będzie wykorzystana tylko po to, żeby jakimś owadom się lepiej umierało. No dobrze, ale mamy już hodowlę przemysłową owadów. Hodujemy je w bilionach sztuk rocznie. Produkowane są z tego batoniki, karmy dla zwierząt domowych, karmy dla zwierząt hodowlanych, wszystkie pasze, ale także białko dla ludzi. I jakie w związku z tym mamy przepisy odnośnie hodowli tych owadów? Bo jest to coraz popularniejszy trend i za chwilę prawdopodobnie zawita także do nas. Już widziałam wiele hodowli domowych na białko, ale nie europejskiej po epidemii choroby wściekłych krów zakazano stosowania białek zwierzęcych jako paszy dla zwierząt. Wyjątkiem właśnie były całe owady. I od 2017 roku tak naprawdę zatwierdzono białka kolejnych 7 gatunków owadów, wspominanych także w tej hodowli przemysłowej, dla hodowanych zwierząt wodnych. Obecnie, przez to, że to jest już taka popularna dziedzina, rozważa się zmianę przepisów, aby umożliwić karmienie drobiu, wieprzowiną i owadami. Wspaniale, prawda? Czyli po raz kolejny hodujemy kolejne zwierzęta, którymi będziemy karmić inne zwierzęta, żeby zaspokoić głód człowieka małą ilością kalorii, którą tak naprawdę moglibyśmy otrzymać z roślin. I białko tak samo. Ale trochując od tego, czy jest coś, nad czym powinniśmy się jeszcze zastanowić, jeżeli chodzi o owady i tego nie wiemy tak naprawdę. Nadal niewiele wiadomo na temat odczuwania i dobrostanu i to są zdecydowanie tematy, które powinniśmy podjąć w ogóle, zanim zaczniemy hodować te zwierzęta na taką skalę, ponieważ reakcja na pewne bodźce może być bardzo różna w zależności od gatunku i nie da się tego tak po prostu przysposobić. To mówiąc owady, naprawdę mam na myśli bardzo wiele różnych gatunków, które zachowują się zupełnie inaczej w różnych pomieszczeniach, w różnych sytuacjach. To tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, wszystkie ssaki hodować masowo w jednym pomieszczeniu i zapewnić im dobrostan w taki sposób, aby było dobrze wszystkim i chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że nie do końca coś takiego da się zrobić. Innym obszarem dalszych badań jest określenie, jakie rodzaje bodźców powszechnie występujących na tych fermach owadów są najbardziej bolesne dla nich, z czym jest im niekomfortowo i co może budzić w nich niepokój. I nie ma szans, abyśmy to zrobili w miarę szybko, a hodowle rosną w siłę i rozwijają się. I tak naprawdę poczyniono bardzo wiele inwestycji, aby hodowlę insektów rozbudowywać. No i okej, zadajmy sobie na koniec pytanie, co wobec tego w hodowli owadów na pokarm może pójść nie tak. Wiemy o tym, że zapotrzebowanie na białko z owadów dzisiaj już jest większe niż jego produkcja. Są odnotowane przypadki zabierania owadów z naturalnego środowiska. I to może skończyć się dla nas tragicznie, bo po prostu wymieraniem niektórych gatunków, a także powstawaniem nowych, zmodyfikowanych gatunków, które nie przypominają już tego, kim były w naturalnym środowisku i będziemy mieli do czynienia z owadami tak zmodyfikowanymi, jak kurczaki brojlery w dzisiejszej hodowli. I nie jest to genetyczna modyfikacja, jest to po prostu modyfikacja na podstawie selekcji odpowiednich osobników i rozmnażania ich w ten sposób, aby w przyszłości dawały jak najwięcej białka w jak najszybszym terminie. Każdy dąży do jednego celu. Druga historia jest taka, że w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie najwięcej w tej chwili chyba jest hodowanych insektów, mamy do czynienia z huraganami, które jakby mogą, nie wiem, uszkodzić miejsca, w których są przetrzymywane te owady i jakby co wtedy, tak coś się stanie, jeżeli tysiące insektów wylecą, przypuśćmy, na pole rolnika, który ma w pobliżu, nie wiem, jakieś uprawy. Kto odpowie za to, jak zostaną one później wyłapane, co się z nimi dalej będzie działo. I myślę, że tych zmartwień możemy tak naprawdę wyliczać jeszcze bardzo wiele. Głównie z tego powodu, że tak niewiele wiemy o owadach. Ale jedno jest pewne właśnie. To, że tak mało o nich wiemy, a mimo wszystko podjęliśmy działania, które mogą być okropne w skutkach dla insektów i dla ludzi i dla środowiska. I to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten krótki podcast. Zachęcam także do przeczytania wpisu na ten temat na blogu, a także do interesowania się tematem hodowli owadów jako tak zwanego superfoods i karmy przyszłości. I zadania sobie pytania, czy lepiej jest zabić 100 krów, czy lepiej jest zabić 2 miliardy insektów? Kto będzie cierpiał mniej? I wiem, że te pytania są słabe, ale chyba to porównanie tej skali jakoś nam pomoże uświadomić sobie, co w tej chwili się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o hodowlę przemysłową owadów. I tak naprawdę żadne z tych zwierząt nie powinno cierpieć. To już wszystko. Słuchaliście kolejnego odcinka podcastu Hodowli Słów. Jeżeli podobał Ci się podcast, udostępnij go swoim znajomym na Facebooku i zapraszam na kolejne odcinki.